a do anioła zboru w Sardes napisz. Taki dzisiejszy temat na chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa, cudownego Odkupiciela. Objawienie Jana, 3 rozdział, 1-6 wersetów. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej. A nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Macie uszy? Chyba macie. Więc słuchajcie, co Duch mówi do zborów. Kochani, to jest ważne, abyśmy naprawdę słyszeli, co Bóg do nas mówi. Jezus mówił do Jana, możesz być dobrym człowiekiem, który gotów jest zrobić wszystko dla wszystkich. Masz dobrą opinię w Kościele i w świecie. Jesteś znany jako żywy w Chrystusie, błogosławiony przez Boga, ale wkradł się pewien element śmierci w twoje życie. Coś z tego świata cię zanieczyściło. Tak Bóg mówi i do Jana, przez Jana, do ludzi, do Sardes, zborów Sardes i do nas dzisiaj. Także musimy naprawdę wejrzeć w nasze serce. W objawieniu 3-4 czytaliśmy, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. To ciekawe jest, prawda? Chociaż Bóg mówi o tym, że jest problem w zborze w Sardes, ale jednocześnie też Bóg mówi, ale w pośród was wszystkich jest kilka osób, które są czyste, sprawiedliwe. Czym jest to skalanie szaty, o którym mówi tu Jezus Chrystus? Chcę, żebyśmy dobrze to wiedzieli. To jest brak modlitwy. Absolutny brak modlitwy. Czy wierzący się modlą? To jest naprawdę ważne, żeby stawać na kolana przed swoim Panem, tam gdzieś w swojej komorze, bo czasami komora jest zawalona, nawet nie ma gdzie na kolanach stanąć. A więc miejmy tą komorę, która nie będzie zawalona, a która będzie zawsze przygotowana do tego, żebyśmy stawali na kolana i naprawdę do Boga naszego przychodzili. Jezus ostrzega nas wszystkich, jak czytaliśmy w 3 rozdziale, 2 wersecie. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało. A co bliskie jest śmierci, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. A więc zobaczmy. Jest obserwacja i ze strony Ducha Świętego jest obserwacja naszego życia. I Duch Święty stwierdza, że On nie stwierdził, żeby w naszym życiu, i tu by się chciało oczekiwać słów, nie stwierdził, żeby było coś złego, więc jest wszystko w porządku. Ale Duch Święty tak nie mówi. Duch Święty mówi, nie stwierdziłem, że Twoje uczynki są doskonałe, a więc Twoje uczynki często są błędne, są niewłaściwe. Dlatego powinieneś się upamiętać. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, co jeszcze nie zginęło. My jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, że może coś zginąć, może nie zginąć. Znając hymn polski, to wiemy, że to jest ważne, żeby nie zginęło, prawda? A my, jeśli jesteśmy żywi, jeśli bronimy, jeśli działamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to będziemy podtrzymywać to, co bliskie jest śmierci, ale nie upadło jeszcze. Ci wierzący w Sardes nie byli czujni i nie oczekiwali w modlitwie na Pana, szukając Go tak, jak kiedyś. Zamiast tego pozwolili sobie na beztroskę i nie przychodzili do Boga codziennie po pomoc i zostali w ten sposób skalani. Jeśli codziennie nie przychodzimy do Pana naszego w modlitwie, to zaczynamy danego dnia być skalani, zabrudzeni. To modlitwa do Boga naszego chroni nas przed skażeniem. To modlitwa do Boga naszego broni nas przed atakami szatana. I musimy z tego sobie naprawdę zdawać sprawę i być czujni. Słowo, którego Jezus tu używa, oznacza grzech, czarną plamę na białym odzieniu. Jak to brzydko wygląda, kiedy mamy jakąś białą odzież, na przykład białą koszulę, albo białą kobieta ma białą sukienkę i nagle czarna plama się pojawia. Jak to jest nieprzyjemnie, prawda? I tak właśnie nas widzi Bóg, kiedy my zaczynamy postępować w sposób niewłaściwy przed Panem, kiedy zaczynamy grzeszyć. On dał nam bialutką szatę, czystą, białą, bielszą niż śnieg, a my robimy na niej plamy. Wiecie, jest pewna grupa ludzi, która nic sobie nie robi z tego, że plamy są na odzieniu. Wiecie, jaka to grupa ludzi? To są malutkie dzieci. Małe dzieci nie robią sobie nic z tego, mogą poplamić ubranie, mogą poplamić nam w domu ściany, mogą poplamić podłogę, nic sobie z tego nie robią. Nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest niedobre, że to jest złe. Dlatego właśnie musimy być grupą ludzi, która widzi wszelkie zanieczyszczenia i robić wszystko, aby się z tych zanieczyszczeń oczyścić. Chrystus wszystkim nam mówi tak: jeżeli się nie modlisz, jesteś bezbronny wobec wroga. Jeśli się nie modlisz, to jesteś bezbronny wobec wobec tych, którzy ciebie atakują. Twoje zaniedbania powodują zabrudzenie twojej szaty. Jeżeli nie uważamy, jeżeli nie jesteśmy ostrożni, jeśli nie czuwamy, to nasze ubranie błyskawicznie możemy zabrudzić. Błyskawicznie możemy zabrudzić. I to w sposób tak szybki, że nawet nieraz nie zdążymy zareagować, nie zdążymy pomyśleć, jak już nasze ubranie jest brudne. Ale Jezus mówi o kilku osobach w taki sposób. Objawienie 3:4 czytaliśmy na początku. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Czy jesteśmy godni chodzić z naszym Panem w szatach białych? Czy jesteśmy godni? Czy czuwamy? Czy uważamy? Czy jesteśmy ostrożni? Masz jednak ciągle mały płomyk pragnienia do mnie. Nie chcesz utracić mojej obecności i być bezpłodnym. A więc szybko pobudź swój głód do tego, żeby być blisko Boga. Wróć do swojej komory modlitwy i wzywaj mnie roznieść płomień wiary, zanim całkiem zgaśnie, zanim śmierć zagości w twojej duszy, tak jak wielu wokół ciebie. Chrześcijanie mają to do siebie, że modlą się, później się modlą mniej, później się modlą jeszcze troszeczkę mniej. Nie ma tak, że coraz więcej i więcej, tylko coraz mniej i mniej. A kiedy już nie modlą się prawie wcale, to zaczynają pytać innych, gdzież to przebudzenie, które miało być? Przebudzenia nie ma nigdy, kiedy nie ma gorących serc. Bóg daje przebudzenie, nie można wymusić na Bogu przebudzenia, ale można okazać Bogu gorące serca i wtedy Bóg przychodzi i daje przebudzenie. Dlatego praktycznie zależy to od każdego z nas, czy jesteśmy gorliwi i czy oczekujemy na szczególne Boże działanie w naszym życiu. Nie zaniedbuj wielkiego daru dostępu do Boga w modlitwie. To jest wspaniały dar, to jest wspaniała możliwość. Jeżeli modlimy się gorliwie do Pana często, to czujemy tą obecność Bożą w czasie modlitwy. To czujemy, że rozmawiamy z Bogiem. To czujemy, że On jest blisko nas. I tylko stajemy na kolana i zaczynamy mówić: Panie i Boże całego wszechświata, Królu Wszechmogący, i czujemy obecność. Ale kiedy przez dłuższy czas zaniedbujemy modlitwę i staniemy na kolana, co czujemy? Czujemy, że podłoga jest twarda, że ugniatamy sobie kolana, że zaczyna nam to tu, to tam boleć w którejś nodze. Zaczynamy czuć, że kręgosłup zaczyna nam boleć. Wszystko zaczynamy czuć, tylko nie obecności Pana. Nie czujemy obecności Pana. Trzeba wiele dni modlitwy, zanim ta Boża obecność powróci. Zanim znów będziemy mieli to wspaniałe odczucie Bożej obecności, jak tylko staniemy na kolana i zaczniemy się modlić. Odczuwamy, jest, już jest Pan. Od razu jest, jak tylko zaczynamy się modlić. Dlatego modlitwa jest naprawdę podstawą życia każdego dziecka Bożego. Módl się i szukaj Pana, bo On umożliwił ci dostęp i obiecał, że zaspokoi każdą twoją potrzebę. W Księdze Objawienia Jana spotykamy się z 7 listami skierowanymi przez Jezusa do zborów. Każdy z tych listów możemy też odczytać znacznie szerzej, jako skierowane do współczesnego Kościoła, do naszego zboru, do naszego Kościoła. Odczuwamy, że to nie jest tylko do tych zborów, do których są zatytułowane te listy, ale są one też i do nas. To listy są ważne. I te listy możemy potraktować jako pewien wzór, wzorzec dla naszego zboru, naszej społeczności. Pewien wzorzec do naśladowania, pewien wzorzec do tego, aby zdać sobie sprawę, w jakim miejscu naszego życia jesteśmy. Czy mamy coś wspólnego z tamtym kościołem w Sardes? Sardes przed wiekami było stolicą Lidii, państwa rządzonego przez króla Krezusa, kochającego przepych i korzystającego z bogactwa swego państwa. W pierwszym wieku, gdy był pisany list, była to stolica prowincji, prowincji rzymskiej, na terenie dzisiejszej zachodniej Turcji. Było bogate i leżało przy ważnym szlaku handlowym. Miasto liczyło od 60 do 100 tysięcy mieszkańców. A więc takie mniej więcej jak Biała Podlaska, troszkę większe. Zna Bóg nasze zachowanie, jak znał zachowanie mieszkańców Lidii. Zna nasze zachowanie, myśli i czyny, które nie są doskonałe, i wie, że stale błądzimy. Bóg o tym doskonale wie. Chcemy tego, co dobre, a robimy to, co złe. Czy my naprawdę chcemy, żeby było źle, żeby źle się układało, żeby źle postępować? Nie, prawda? Jako wierzący ludzie chcemy dobrze, tylko źle wychodzi, ale my chcemy dobrze. Chcemy tego, co dobre, a robimy to, co złe. W wielu sytuacjach moglibyśmy powiedzieć: chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Jezus ostrzega mieszkańców Sardes: żyjecie, ale tylko na pozór, ponieważ jesteście martwi. Zobaczmy, jak to dziwnie brzmi. Żyjemy, a jesteśmy martwi. Co to oznacza? To znaczy, że w duchu naszym jesteśmy nieczuli na obecność Bożą. Nieczuli na Boże Słowo. Jezus ostrzega mieszkańców Sardes: żyjecie, ale jesteście martwi. Ostrzega i dzisiaj nas w dokładnie taki sam sposób. Żyjecie, ale jesteście martwi. A to brzmi przerażająco. Wielu ludzi, chociaż żyją, są duchowo martwi. Wiele w naszym kraju, a nawet kościele, chociaż nazywają siebie chrześcijanami, są duchowo uśpieni, a nawet martwi. Czy są chrześcijanami tylko z nazwy, czy przyzwyczajenia? Czy w nich, a może w nas, coś jeszcze pozostało? Czy jest jeszcze to coś w nas? To jest naprawdę ważne, abyśmy się rwali do Boga, abyśmy dążyli do Niego, abyśmy chcieli z Nim rozmawiać, mieć cały czas społeczność modlitewną z naszym Panem. Może pozostały jakieś ostatnie szczątki, czy resztki wiary w naszych sercach. A nawet i to, co zostało, może być zaprzepaszczone. Ta jeszcze odrobina może przepaść w naszym życiu, jeśli nie postaramy się jej ożywić. Czasami nawet czujemy, jakbyśmy byli daleko od Boga. Czujemy, że nie ma w nas bliskości Boga. Dlatego musimy coś z tym zrobić. Jako dzieci Boże musimy dążyć do tego, aby być blisko Pana. Pamiętajmy to, co usłyszeliśmy, to, co nam mówiono, czego nas uczono. Zapamiętajmy to, bo Bóg czegoś od nas chce. O coś woła w naszym życiu. Znamy Boże Słowo, posiadamy wiedzę na Jego temat. Pan Bóg, który nas doskonale zna i wie, jacy jesteśmy, mówi do nas przez swoje słowo. Dzisiaj, teraz. Mówi do nas przez swoje słowo. Pokazuje, jaka jest droga do życia wiecznego. I nie jest to droga przez samą znajomość Słowa Bożego, ponieważ wiedza i wiara to dwie całkowicie różne rzeczy. Wiedza i wiara to całkiem inne rzeczy. Nie znaczy, że jak wiemy, to znaczy, że mamy wiarę. Nie ma tak zwanej naukowej wiary. Wiecie, na czym polega wiara naukowa? Ludzie wierzyli, cały czas wierzyli, że Słońce krąży dookoła Ziemi. A krąży? Kiedyś przyszło, że wierzyli, a w końcu przestali wierzyć i powiedzieli, nie, to Ziemia dookoła Słońca krąży. I teraz wierzymy. A jeszcze się nie okazało, jak się zmieni ta nasza wiara. Jak się potoczy to wszystko dalej. My dlatego mamy czytać Słowo Boże i pozwolić, aby Słowo Boże wzbudziło w nas wiarę, Bożą wiarę, nie naukową wiarę. Nie mamy wierzyć nauce, ale mamy wierzyć Bogu. I to jest podstawa naszego życia. Wiedza nie czyni nas żywymi. To wiara czyni nas żywymi. Wiedza jest ważna i potrzebna, aby do wiary dojść. Jeżeli znamy Pismo Święte, to dojdziemy do wiary. Jeżeli znamy Słowo Boże, jeżeli mamy kontakt z Bogiem, to wiara nasza będzie wzrastać, będzie się powiększać. Bo Słowo Boże co mówi? Wiara jest z czego? Skąd? Z jakiego sklepu? Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Widzimy? Powstaje wiara ze Słowa Bożego. Inaczej mówiąc, Słowo Boże jest tak przetwarzane, że powstaje z niego wiara. Ale Bóg, który w swojej łasce obdarowuje nas wiarą, daje nam też życie. I to jest ta podstawa, która jest bardzo ważna dla naszego codziennego życia przed Panem i Bogiem naszym. Możemy przyjmować Bożą łaskę, tak abyśmy dłużej już nie byli martwi. Przyjmujemy ją i ona nas ożywia. To Bóg daje prawdziwe życie, takie, które nie kończy się tylko na ziemi. Życie, które trwa, którym jest Chrystus. Jezus mówi do nas wszystkich w objawieniu 3:3, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. A więc musi być reakcja, nasza reakcja na to, co mówi Słowo Boże. Musi być konkretne nasze zachowanie wobec tego, co jest głoszone, aby Słowo Boże nie było w naszym życiu lekceważone, ale by przynosiło konkretny efekt. Powinniśmy być czujni, ponieważ Pan Jezus przyjdzie ponownie i wezwie swoich wybranych. Bóg mówi, czuwajcie. A dla mieszkańców Sardes było to słowo o szczególnym znaczeniu. Krezus, król Lidii, wyruszył na wojnę z Cyrusem, królem Persji. W swojej pysze doprowadził do bitwy, w której został pokonany. Szybko wycofał się z wojskami do stolicy, do Sardes. Cyrus oblegał miasto przez 40 dni. Miasto Sardes uchodziło w tamtych czasach za twierdzę, nie do zdobycia. Z wysokimi murami położono na wzgórzu. Jednak po tych dniach oblężenia jeden z żołnierzy perskich spostrzegł, że skała i mury są popękane i bardziej sprawni żołnierze mogliby się po niej wspiąć. W nocy poprowadził wspinających się żołnierzy na mury. Zaczęli się wspinać. Jakie wielkie było ich zdziwienie, tych żołnierzy, gdy okazało się, że na murach nie było żadnych straży. Nikt nic nie pilnował. A oni sobie swobodnie weszli. I zdobyli. Sardyjczycy byli tak pewni siebie, że uważali się za bezpiecznych i nie wystawili nawet straży. Nie byli w ogóle czujni. Czy to nie przypomina często naszego życia? Czy to nie przypomina często życia chrześcijan, którzy są tak pewni swojego zbawienia, tak pewni swojej wiary, że unosząc się w pysze, nawet nie czuwają. Nawet nie patrzą na to, czy ktoś ich atakuje, czy nie. Nawet nie myślą o tym, że trzeba gorliwie wołać. Bóg nas napomniał już sporo czasu temu, żebyśmy wołali o to, żeby Polska nie była zagrożona, żeby Bóg obronił Polskę przed wojną. Gdyby Bóg tego nie powiedział, albo gdybyśmy nie słyszeli, co Bóg mówi, to byśmy się nie modlili. Ale modlimy się. Jaki jest efekt? Bóg nas wysłuchuje i daje nam pokój. Pomimo groźby, pomimo wojny obok, my jesteśmy bezpieczni. Czy w takim razie mamy przestać czuwać? Tak jak Sardyjczycy? Nie. Ta sytuacja Sardyjczyków niczego nie nauczyła. I po pewnym czasie znów przegrali w niemal identycznej sytuacji, w identyczny sposób. Jedna sytuacja taka nic ich nie nauczyła. Dalej nie czuwali. Dlatego właśnie dzisiaj Bóg mówi do każdego z nas. Czuwajcie. Czuwajcie, to jest podstawa. Ten list został dzisiaj przez Boga skierowany do nas. Czuwajcie. Dlatego też doskonale wiedzieli, co oznacza słowo czuwajcie. Sardyjczycy w końcu zrozumieli, że mają czuwać. Jeżeli chcą uniknąć niebezpieczeństwa, muszą obudzić się i czuwać. Musimy obudzić się i czuwać. My też musimy czuwać, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan nasz przyjdzie. Pan nasz przyjdzie jak złodziej w nocy. I wtedy, kiedy nikt nie będzie się tego spodziewał. Jeżeli spodziewasz się mniej więcej, kiedy Pan przyjdzie, to jesteś w błędzie. Bo Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus przyjdzie w takim czasie, kiedy nikt nie będzie się spodziewać. Nikt nie będzie się spodziewać. Święty Augustyn powiedział kiedyś tak. Ostatni dzień, dzień przyjścia Pana jest tajemnicą. A jest tajemnicą po to, aby każdy dzień był przeżywany w czujności. Dlatego jest tajemnicą, ażebyśmy czuwali. Bo gdybyśmy wiedzieli, kiedy Pan nasz przyjdzie, to byśmy nic nie pilnowali naszego życia. Znamy datę. Jeszcze mamy czas. To tak jak człowiek szykujący się do drogi. Szykuje się, szykuje się, szykuje się, tylko się nie szykuje. A później, kiedy już trzeba jechać, o, przecież trzeba szykować się. Każdy nasz dzień przeżywajmy w czujności. Abyśmy w żadnej chwili sobie nie pobłażali. Nigdy nie pobłażajmy sobie. Ale byśmy byli na murach naszego życia i abyśmy stale pełnili strażę. Bądź czujny. Bądź czujny, mówi Słowo Boże. Nawet jeżeli, a może przede wszystkim, jeżeli uważamy się za niezwyciężonych, wtedy właśnie szczególnie czuwajmy. Bo to może być ten moment, kiedy już przestaliśmy czuwać. Pamiętajmy też, że Jezus ciągle na nas patrzy. Do mieszkańców Sardes Jezus powiedział, że przyglądał się im i stwierdził, że ich uczynki nie są doskonałe. Dlatego, że On ma względem nas pewne oczekiwania. Jezus Chrystus mówi, że nasze uczynki nie są doskonałe, ale ma względem nas swoje oczekiwania. A więc musimy wiedzieć, jakie są oczekiwania naszego Pana Jezusa Chrystusa względem każdego z nas. Wielu z nas twierdzi, że my możemy tylko oczekiwać. Uważamy, że Pan Jezus powinien nas posilać, pomagać, pocieszać, spełniać nasze nawet najdziwniejsze prośby. Wiecie, co powiem? Nasz Pan Jezus Chrystus niczego nie musi. On niczego nie musi. Ani nie musi nas pilnować, ani nie musi nas strzec. Nie musi. Nie musi spełniać naszych próśb i oczekiwań. Wcale nie musi. On to może. On ma tyle miłosierdzia, że daje nam. Ale jeżeli nie wykonujemy Jego poleceń, jeżeli nie wykonujemy Jego zaleceń, żebyśmy na przykład czuwali, to ominie nas Boże błogosławieństwo. A Pan Jezus oczekuje od nas naszej miłości, wierności i służby. Miłości, wierności i służby. Dlatego musimy się nauczyć wypełniać Boże Słowo. Dlatego musimy być gorliwi. Dlaczego nie ma w nas gorliwości? Bo nie czuwamy. Bo nie czuwamy. Bo nie wiemy nawet, że jest taka potrzeba, abyśmy czuwali. Każdy z nas powinien coś czynić. Coś konkretnego. Działać po prostu. Nie żyć swoim zwykłym życiem każdego dnia i zapominać o tym, że jesteśmy sługami Bożymi, aby wykonywać Jego dzieła. Jego dzieła wciskamy gdzieś w najmniejszy jakiś odcinek naszego czasu codziennie. Jakieś 5 minut dla Pana. No przecież trzeba dla Pana poświęcić 5 minut. Myślę, że nie 5 minut. Nawet w Sardes byli tacy ludzie, którzy nie splamili się. Nawet w Sardes, chociaż tak bardzo nie czuwali, byli tacy, którzy chcieli służyć Bogu. Ich szaty pozostały białe i czyste. Oni pozostali wierni Bogu pomimo wielu pokus, jakie oferowało takie miasto jak Sardes. Dlatego musimy się nauczyć być gorliwi przed Bożym obliczem. Dlatego powinniśmy doceniać takich ludzi, którzy są w zborze, a którzy są czyści. Kto jest czysty? No właśnie, kto jest czysty? Kto określa czystość ludzi w tym zborze? Jezus Chrystus. Są tacy. W Sardes nie było napisane imion i nazwisk tych kilku osób, ale Bóg wiedział i powiedział, są. Są czyści. Są gorliwi. Ci, którzy wytrwają, pozostając nieskalani, dostają obietnice od Boga. Jakie to są obietnice? Zostaną przyobleczeni w białe szaty i zmartwychwstaną w dniu ostatecznym. Po drugie, ich imiona nie zostaną wymazane z księgi żywota. I po trzecie, ich imiona wyzna przed Bogiem sam Jezus Chrystus. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jak będziemy przed Bogiem czyści, sprawiedliwi, to Jezus Chrystus przed swoim Ojcem nas wyzna. Oto człowiek sprawiedliwy, w którym nie ma fałszu, nie ma zdrady. Słyszeliśmy, jak Jezus Chrystus o pewnym człowieku tak mówił? Mówił tak o Natanaelu. I wiedzieliśmy, bo jest zapisane, że to był człowiek czysty i sprawiedliwy. Sam Jezus Chrystus to powiedział. My musimy wszystko czynić, aby być czystymi i sprawiedliwymi. Co wskazywało na to, że Natanael jest czysty i sprawiedliwy, w którym nie ma fałszu, nie ma zdrady? Modlitwa pod drzewem figowym. W naszym kraju nie znajdziemy drzewa figowego, więc nie musimy pod drzewem figowym się modlić, ale możemy się modlić i mamy po temu wiele odpowiednich miejsc. Zacznijmy się modlić, dużo modlić. W takiej nadziei żyjemy i oczekujemy Pana. W takiej nadziei, kiedy się modlimy, zaczynamy naprawdę przybliżać się do Boga. Spróbujmy się więcej modlić i więcej modlić i więcej modlić i zobaczymy, że nam będzie się chciało jeszcze więcej się modlić. A obecność Boga będzie pojawiać się nagle. Będziemy odczuwali wyraźnie, że jest Bóg obok nas. Że jest Bóg obok nas. Że słyszy nasze wołanie, że my czujemy Jego obecność. Przypominamy sobie, jak było w raju? To dokładnie chodzi o taką społeczność. Że przychodził Bóg do raju w porannym powiewie. Nie w huraganie, ale ten powiew, lekki powiew odczuł też Eliasz. Pamiętamy, jak był w jaskini? Różne objawy były. Ale kiedy był ten leciutki powiew, on od razu wyszedł z jaskini i stanął wobec obecności Boga. Tak było w raju, tak było z Eliaszem i tak ma być z tobą i ze mną. Musimy mieć ten lekki powiew Bożej obecności. I wtedy zaczyna się ta prawdziwa społeczność z Bogiem. To nie jest wtedy, kiedy krzyczysz na nabożeństwie, wołasz, wychwalasz Pana. Bóg odbiera chwałę. ale Bóg chce mieć też z tobą i ze mną taką świętą społeczność, taką uświęcającą społeczność, taką ważną społeczność, kiedy mówisz do Niego i od razu masz odzew. Nie taki, że wołasz, modli się i czekasz. Czekasz miesiąc, czekasz dwa, nie ma odpowiedzi. Bóg chce z tobą się dobrze rozumieć. Bóg chce z tobą przebywać tu i teraz. Abyś był w Jego obecności, abyś była w Jego obecności. Wtedy nie będziesz patrzeć na innych ludzi obok siebie. Nie będziesz krzywdzić tych, którzy są wokół ciebie. Ale będziesz mieć tą bliską społeczność. Pan jest tutaj. Pan jest tutaj. Bóg jest obecny, jak się w Jego imieniu zgromadzamy. Ale jeszcze jest potrzebna ta bliska społeczność indywidualna z Bogiem. Bóg chce z tobą i ze mną mieć tą bliską społeczność. Amen? I taka jest prawda. I dzisiaj będziemy się też modlić, aby wchodzić w tą społeczność z Bogiem, aby być w Jego obecności.